Jacek Naliwajek, dzień dobry. Komentarze w Radiu Gdańsk. Dwójka gości. Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Doktor Marcin Wiszowaty, prawnik Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Ja zapowiadając naszą audycję mówiłem, że wczoraj doktor Wiszowaty skarżył mi się, że ci studenci to strasznie ściągają, że to jest wielki problem. O tym będziemy dzisiaj w audycji rozmawiali, tym bardziej, że państwo już zaczęliście pisać SMS-y. Zapraszam do dyskusji.
Ale numer, ja myślę, że doktor tutaj ma trzymać ściągi ze sobą.
Numer telefonu dla naszych słuchaczy 603-06-06-06. Jak to jest z tym ściąganiem? Mój syn, który niedawno zrobił inżyniera, z takim smutkiem w głosie mówił, że kurczę, on nie potrafi ściągać, całe studia ani razu nie ściągnął. No kurczę, to wydaje się być prawie niemożliwe, tak? Jak to nie ściągnąć? O tym będziemy. Ale panowie, najpierw zanim o ściąganiu, o wyborach prezydenckich. Wczoraj marszałek Sejmu ogłosił, że dniem głosowania w wyborach prezydenckich będzie 10 maja. Mówił, że miał do wyboru cztery terminy. Cztery terminy, czyli 1, 3, 10 i 17 maja. 1 maja nie jest niedzielą, ale w prawie wyborczym jest zapisane, że wybory, dzień głosowania przypada na dzień wolny. W związku z tym ten 1 maja w grę rzeczywiście także wchodził. Ale marszałek wybrał 10 maja i stwierdził, że 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. To dobra data, bo koalicja mówi, znaczy opozycja mówi, wybór pod prezydenta Komorowskiego. Doktor Wiszowaty.
Ja może nie odpowiadając na to ostatnie pytanie, chciałem tylko skorygować, że 1 maja termin raczej nie wchodził w rachubę z tego powodu, że zgodnie z konstytucją w przypadku, w którym nie będzie rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze odbywa się druga, która odbywa się dokładnie po 14 dniach. 14 dni po 1 maja jest 15 maja, czyli piątek. To nie jest dzień ustawowo wolny od pracy, więc raczej to nieprawda.
Aha. A może marszałek myślał, że i tak wszystko się rozegra w pierwszej turze?
Nawet jeżeli,
był przekonany.
Można powiedzieć w ten sposób. Teoretycznie tak, ale jeżeli chodzi o pewną zasadę wynikającą właśnie z treści konstytucji, pamiętajmy o tym, że to muszą być dokładnie 2 tygodnie. Nie do 2 tygodni, jak czasami słyszę, nie w ciągu 2 tygodni, ale dokładnie po 14 dniach. W związku z czym zasadą jest, że ustala
że
się
to będzie niedziela.
Że ustala się wybory właśnie w weekend, bo wiadomo, że po sobocie, po 14 dniach zawsze będzie sobota. Jeżeli zdarzyłoby się oczywiście, że dzień ustawowo wolny od pracy, taki jak 3 maja, 1 maja czy święta, przypadałby 2 tygodnie przed kolejnym wolnym dniem ustawowo wolnym od pracy w środku tygodnia, to byłoby możliwe. Ale to jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, czy to by była wyjątkowa sytuacja. Więc tylko tak tytułem skorygować. Tego sformułowania. I może druga rzecz związana z samym terminem, to ciekawostka. Emocje pojawiają się w państwach, w których kadencja prezydenta może zakończyć się szybciej i w związku z tym jest to kadencja, można powiedzieć, ruchoma i w związku z tym wybory, to również dzień ruchomy. Ja zawsze studentom opowiadam o wyborach amerykańskich i o terminie amerykańskim. Nie wiem, czy panowie wiedzą, jak wygląda ten przepis. On mówi o tym, że wybory
pierwszy poniedziałek listopada, bo w pierwszy poniedziałek listopada płacono podatki w Stanach Zjednoczonych kiedyś. W związku z tym wszyscy się zjeżdżali tego 1 listopada i łatwo było, że zostać na kolejny dzień.
Dokładnie.
Wybrać elektorów, którzy wybiorą prezydenta.
Ale dodajmy jedną rzecz. Pierwszym dniem listopada może być wtorek. I wtedy to będzie
pierwszy
dopiero kolejny.
Po pierwszym
musi
poniedziałku.
Nastąpić pierwszy poniedziałek i ten pierwszy
tak
poniedziałek
jest.
Będzie dopiero po 6 dniach. I to wynika z faktu, że w momencie, kiedy prezydent swój urząd opróżnia przed upływem kadencji, zastępuje go zastępca, wiceprezydent i dokańcza jego kadencji. Nie ma możliwości w Stanach, żeby kadencja prezydenta była krótsza niż 4-letnia. W związku z tym tam emocji związanych z terminem nie ma. Kalendarz kampanii wyborczej amerykańskiej jest bardzo ścisły. Wszyscy wiedzą, co się dzieje we wrześniu, co się dzieje w
wakacji. Ale u nas są, panie doktorze. Dlatego, że mamy tak. Mamy 3 maja, święto Konstytucji. 2 maja, zapomniałem o 2 maja, święto flagi. 3 maja, święto Konstytucji, gdzie będzie rzeczywiście aktywny prezydent Komorowski. Następnie 8 maja, rocznica zakończenia II wojny światowej, prezydent Komorowski chce zaprosić tutaj przywódców państw, już nie na Westerplatte, ale do jakiegoś centrum, domyślam się, że do Europejskiego Centrum Solidarności, by świętować zakończenie II wojny światowej, to dwa dni przed wyborami, piątek 8 maja, a w sobotę 9 maja mamy Dzień Unii Europejskiej, gdzie też będziemy świętować nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Znakomity kalendarz dla prezydenta komorowskiego, Mikołaj Chrzan.
No tak, znaczy oczywiście ta data już wcześniej się pojawiała, 10 maja, więc ona nie jest dla mnie jakimś specjalnym zaskoczeniem, bo to było też podawane jako jedna z potencjalnych dat wyborów prezydenckich. Mi się wydaje, że to jest tak, jak kiedy były ostatnie wybory samorządowe i zastanawialiśmy się, czy te wydarzenia, które się dzieją, czy to otwarcie, jakby w jakiś sposób wykorzystują je kandydaci w wyborach samorządowych, którzy obecnie piastują urząd.
Ale moim absolutnie zdaniem, wykorzystywali.
I moim zdaniem w przypadku wyborów prezydenckich jest jakby tutaj dość podobnie i jakby każda z tych dat, którą byśmy zastanowili się, podlega podobnej krytyce i zawsze znajdziemy jakieś wydarzenia, które teraz są zaplanowane, czy to wizyta zagraniczna, czy coś innego, co jeszcze w tych dniach się może wydarzyć, i ja bym z tym nie przywiązywał. Nie jest to dla mnie krytyczny czynnik sukcesu, który może spowodować jakby dać taką przewagę, która miałaby sprawić, że moim zdaniem, jeśli prezydent Komorowski wygra, to nie wygra dzięki temu, że 8 maja spotkają się przywódcy europejscy w Gdańsku, z czego osobiście bardzo mi się cieszył. Podoba mi się ten pomysł. Uważam, że to jest dobre miejsce na też w jakiś sposób celebrowanie obchodów zakończenia II wojny światowej w Gdańsku, więc takie, oczywiście, że to jest jakby ciekawe, że można sobie porównać, co się w tych datach wydarzy, natomiast tak z politycznego punktu widzenia wiemy, że takie imprezy mogą być zarówno oceniane pozytywnie, jak i też mogą wywoływać ileś jakby komentarzy krytycznych, jeśli się okaże się, że nie wyjdą tak, jak były planowane i tak dalej, więc
to ryzyko, może nie wyjść, jeśli przyjadą tutaj przywódcy.
Jeśli będzie prezydent
przemawiał w piątek, wszystkie media będą w piątek mówiły o tym spotkaniu.
Tylko dokończę. Chodzi o to, że ten pomysł pojawił się stosunkowo niedawno i jeśli z tego, co wiemy, to tutaj tych potwierdzonych głów państw jeszcze nie ma, więc to może być zarówno wielki sukces, jak i może być pewne rozczarowanie, czego oczywiście bym nawet punktu widzenia Gdańska sobie nie życzył.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Mikołaj Chrzan, dr Marcin Wiszowaty to goście komentarzy Radia Gdańsk.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Komentarze Radia Gdańsk, dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański, Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Mówiliśmy o wyborach prezydenckich, o dacie wyborów prezydenckich 10. Wydaje się, że sprzyjające najbardziej kandydatowi Bronisławowi Komorowskiemu. Dzisiaj prezydent Komorowski na konferencji prasowej w południe zapewne ogłosi swój start w wyborach, co wydaje się być rzeczą oczywistą, tak? Że nie ma urzędujący prezydent innego wyjścia niż tylko kandydować w tych wyborach. Prezydent Komorowski ma największe szanse? Chyba tak. Tylko pytanie jest, czy to będzie pierwsza tura, czy to będzie druga tura.
No na pewno mi się wydaje, że oczekiwania ze strony prezydenta i gdzieś taki przedstawiany teraz ta narracja, która gdzieś w jego otoczeniu jest, to, że faktycznie takim testem na poparcie jest to, że jest zwycięstwo w pierwszej turze, i moim zdaniem to jest na pewno cel, który pewnie nie będzie też wyartykułowany dla przyczyn taktycznych, tak? Natomiast moim zdaniem na to tutaj prezydent Komorowski liczy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj oczywiście, że dzisiaj teraz publicyści, tak jak mówiłem przed chwilą, gdzieś się zastanawialiśmy, że ta data, że to jest kluczowa sprawa, że to jest wszystko ustawione pod prezydenta.
Znaczy kluczowe, data też jest ważna.
Moim zdaniem to nie jest kluczowe. To na pewno nie będzie, ta kampania nie będzie spacerkiem, tak czuję, że tutaj, zwłaszcza ze strony kandydata PiSu Andrzeja Dudy, pewnie wydaje mi się, że jego trendy, które obserwowaliśmy w sondażach, widoczne było, że on staje się też jakby w jakiś sposób liczącym kandydatem, i to on ewentualnie może sprawić, że druga tura byłaby, faktycznie by się odbyła. No i mówię, oczywiście, że teraz dzisiaj żyjemy tym, co się wydarzy 8 maja i jaki to ma wpływ na kampanię, natomiast tutaj moim zdaniem jeszcze różnych takich zakrętów tej kampanii wyborczej kilka zobaczymy jako dziennikarze i będziemy mieli o czym rozmawiać.
Wydaje się, że rzeczywiście, jeśli doszłoby do drugiej tury, to by było duże zwycięstwo Andrzeja Dudy, bo no nie wiem, trudno jest bawić się we wróżkę, ale jakieś takie spekulacje można czynić. Wydaje się, że ponowny wybór Bronisława Komorowskiego nie jest zagrożony. Jest tylko pytanie, pierwsza czy druga tura.
Kilka uwag, jeżeli chodzi o to, co się mówi na temat wyborów. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że komitety wyborcze w wyborach, z wyjątkiem wyborów prezydenckich, to są komitety partyjne, komitety koalicyjne. W wyborach prezydenckich w Polsce tylko i wyłącznie wyborcy mogą zgłosić kandydata, o czym rzadko się mówi. Ponieważ żyjemy
co za problem dla wielkich partii zebrać 100 tysięcy podpisów?
To nie chodzi o to, ale żyjemy w takiej właśnie narracji, że są to kandydatury partyjne. I wydaje mi się, że o ile kandydat, który chce wygrać w pierwszej turze, to jest kandydat, który będzie w stanie przekonać opinię publiczną, że jest kandydatem uniwersalnym, ogólnonarodowym. I to jest zadanie, które jest trudniejsze w sytuacji, w której zgłosiło się tak wielu kandydatów, nawet z partii koalicyjnej.
Okej, okay, panie doktorze, ja przepraszam, pan wypowiada się troszeczkę jak prawnik. I super, tylko wyobraża pan sobie przy tym obecnym podziale społecznym, tak, o tym takim wielkim napięciu politycznym w naszym społeczeństwie, że będzie kandydat, który przekona, że on jest kandydatem i lewicy, i prawicy, i zwolenników Platformy, i zwolenników PiSu. To jest rzecz niemożliwa.
Przekonać. To znaczy, pamiętajmy o tym, że zwycięstwo w pierwszej turze to jest zwycięstwo osoby, która uzyskuje ponad połowę
50%
głosów.
Czyli
nie musi to być 60, a tak naprawdę ponad połowa, oczywiście, że
z
matematycznego punktu widzenia to nie jest całość i to nawet nie jest blisko całości. Natomiast to wystarczy, żeby wygrać w pierwszej turze i oczywiście ogłosić, że zdobyło się poparcie ogólnonarodowe, które jest wymagane. Wiadomo, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądają mechanizmy wyborcze. Natomiast jeżeli chodzi o większą liczbę kandydatów, do pewnego momentu, do pewnego pułapu badania pokazują, że ci kandydaci odbierają głosy zwycięzcy, albo może inaczej, nie zwycięzcy, ale pretendentowi do zwycięstwa, faworytowi. Od pewnego momentu zaczynają walczyć między sobą i mam wrażenie, że jesteśmy teraz świadkami sytuacji, w której tak naprawdę w tych wyborach prezydenckich nie tylko chodzi o zwycięstwo w wyborach prezydenckich i wybory prezydenckie, ale chodzi o wybory parlamentarne, co wyraźnie widać.
A zdecydowanie
po tym,
tak.
co się dzieje, jeżeli chodzi o PSL, który już zaczął tak naprawdę prowadzić kampanię parlamentarną. To jest interesujące, ponieważ to pokazuje też bardzo charakterystyczne zjawisko, że z jednej strony właściwie kandydat, który kandyduje na drugą kadencję, prezydent, który kandyduje na drugą kadencję, musi się bardzo postarać, żeby przegrać. No wiemy, że to się zdarzyło Lechowi Wałęsie, że nie mieliśmy szans w przypadku Lecha Kaczyńskiego, bo niestety tragicznie zginął. Ale to będzie pierwszy przypadek, tak na dobrą sprawę, poza prezydentem Kwaśniewskim, który drugą swoją kadencję, jak wiadomo, rozpoczął od triumfu już w pierwszej turze, co zdarzyło się dotychczas tylko raz. I to jest właśnie drugi przypadek pod rządami obecnie obowiązującej konstytucji, który będzie miał miejsce. Kampania będzie interesująca, ale któryś chyba z dziennikarzy powiedział, że głównie startują kandydaci rezerwowi. To znaczy, że partie wysunęły swoich kandydatów rezerwowych, co pokazuje, że to tak naprawdę duża kampania prezydencko-parlamentarna przed nami. Interesująca, z całą pewnością interesująca i myślę, że warto, przeglądając się, zwrócić na to uwagę.
Ja tylko przypomnę, bo tak a propos tych kandydatów rezerwowych, że Bronisław Komorowski też był, można było wówczas nazywać go kandydatem rezerwowym, bo to nie Donald Tusk, a Bronisław Komorowski startował w wyborach prezydenckich. Mikołaj Chrzan.
No, to była też szczególna sytuacja, pamiętajmy to co się wydarzyło. No, jakby on, Bronisław Komorowski był marszałkiem Sejmu, tak, i naturalnie
wszedł. Liderem Platformy był Donald Tusk.
Tak, natomiast no, to, że tutaj akurat w tym czasie Donald Tusk jakby moim zdaniem wybrał drogę stabilizacji i pozostania na stanowisku premiera.
Z tego, co pamiętam, Mikołaju, Donald Tusk powiedział, że go żerandol nie interesuje.
Na to zupełnie naturalne. To powiedziałeś jakby już moim zdaniem wtórną sprawę, natomiast jakby w tej rzeczywistości, no moim zdaniem, tamten wybór był słuszny. Pierwsza tura, która wtedy była, to przypomnijmy, 41% miał Bronisław Komorowski, a Jarosław Kaczyński, wtedy startujący, miał 36%. I Grzegorz Napieralski niecałe 14%, i dopiero to się rozstrzygnęło w drugiej turze. No jestem ciekawy, do czego ta różnica będzie w tym przypadku, jak się to rozłożą szczególnie w pierwszym głosowaniu.
A słuchajcie, bo mamy w tym tygodniu pracę Sejmu nad, wydaje się, dwoma ważnymi ustawami. Otóż pierwsza to jest ustawa regulująca in vitro, która jest w przedsionku rządu, bo dziś Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się rządowym projektem. Chodzi o wprowadzenie ustawy, która regulowałaby procedury związane z in vitro, kwestie także przechowywania zarodków, badań genetycznych, unikania, jak mówią autorzy tej ustawy, takich przypadków, jakie mamy w Szczecinie, że kobieta rodzi nie swoje dziecko, tak, bo nie ze swojego materiału genetycznego. A druga ustawa to w piątek w Sejmie będzie głosowanie nad ratyfikacją konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Obie kwestie budzą pewne napięcie zwolenników i przeciwników takiego konserwatywnego podejścia do roli rodziny. Konserwatywnego nie znaczy, że złego. Oraz nowoczesnego nie znaczy, że złego podejścia do rodziny. W każdym razie dwie ustawy ideologiczne, jak to się określa, one będą miały wpływ na kampanię prezydencką? Mikołaj.
No na pewno jakiś wpływ tutaj długo mogą mieć, obserwując to, co się działo w przyszłości, jak to bywa wykorzystywane jako oręż w takiej właśnie światopoglądowym sporze między w parlamencie obecnym, jak to obserwujemy, więc tutaj trudno się dziwić, żeby było inaczej. Natomiast, no tutaj ty wspomniałeś ten przypadek w Szczecinie, no moim zdaniem tutaj na pewno złą sprawą jest tworzenie prawa na podstawie jakby tutaj, albo ocena zmian w prawie na podstawie takich indywidualnych przypadków, takich jak do której, tej pomyłki, jak rozumiem, do której doszło w Szczecinie. Bo gdybyśmy tak na to spoglądali, no to znajdziemy jakby w szpitalach tak też dziesiątki innych przypadków, które też zaburzały jakby, nie wiem, podmiany dzieci, tak, które się normalnie urodziły, które potem nie trafiły do swoich rodziców i tak dalej, więc nie powinniśmy przez pryzmat tego przypadku, tak, a jak już słyszałem, takie gdzieś czytałem, są takie przypadki, że to ma być wykorzystywane jako ewentualnie oręż tych przeciwników tej ustawy, którzy chcieliby zablokowanie procedur in vitro w Polsce, więc to na pewno tutaj jestem jakby tutaj krytycznie do tego podchodzę, bo nie można na podstawie takich jednostkowych przypadków oceniać jakby całego propozycji systemowych tego rozwiązania. Moim zdaniem uregulowanie tej kwestii może bezpieczeństwo podnieść, no i dać też ilość ludziom pozwolić spełnić to marzenie o posiadaniu rodziny tych, którzy dzisiaj tego nie mają.
Doktor Wiszowacy.
Ja powiem krótko, jestem przeciwny pracom nad ustawami, które są ważnymi pracami w atmosferze kampanii wyborczej i ogromnych uproszczeń, które towarzyszą obu tematom, jeżeli chodzi o zarówno konwencję o przemocy, jak i jeżeli chodzi o in vitro, to nie jest dobry moment, absolutnie nie jest to dobry moment, zarówno dlatego, że jeżeli nawet nie dojdzie do efektu, a szczerze powiedziawszy liczę na to, bo chciałbym, żeby jednak te prace odbywały się w spokojniejszym momencie roku politycznego, to powstaną pewne stereotypy, które już krążą, jeżeli chodzi o oba akty prawne i bardzo ciężko potem jest wytłumaczyć opinii publicznej, jak jest naprawdę. Bardzo trudno jest zachęcić do lektury tych aktów prawnych przede wszystkim, a po drugie wyważenia opinii, które się pojawiają, opinii sprzecznych, które nie zawsze są niestety rzetelne. I to mnie jako prawnika bardzo martwi, ponieważ ja mam po prostu mnóstwo pracy potem, żeby wytłumaczyć nawet studentom, że nie jest zupełnie tak, jak się mówi, niestety również w mediach.
A ja tu się tutaj też nie zgodzę, jeśli chodzi o ten kalendarz wyborczy, bo moim zdaniem jakby zawsze znajduje się jakiś, jakby zawsze jest jakby, w jakim przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jakby z czym wiąże się data wyborów prezydenckich. Teraz możemy zastanawiać się, czy akty legislacyjne powinny być podejmowane
Mikołaj,
w tym roku,
trudne decyzje,
czy w innym.
Największe...
Pamiętajmy, że te ustawy, o nich się mówi też w Polsce od wielu lat. No i każdy rok ma jakąś swoją, coś jest z nim nie tak, bo tutaj nie ma większości, bo tutaj
panowie,
potrzeba
jeśli już to do tej dyskusji wrócimy już za kilka minut. Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Kontynuujemy komentarze w Radiu Gdańsk. Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, dr Marcin Wiszowaty, prawnik z Uniwersytetu Gdańskiego. Ja tutaj do tych żali pana doktora Wiszowatego będę się odwoływał, bo jak już wspominałem, pan doktor strasznie ubolewa, że studenci ściągają i nasi słuchacze piszą, panie doktorze, piszą nasi słuchacze. Słuchacz Daniel pisze tak: problemem jest system szkolenia. Każdy musi się uczyć wszystkiego na etapie podstawówki, gimnazjum czy szkoły średniej. Ja ściągałem z chemii i fizyki, pisze pan Daniel, a dawałem ściągi z geografii. Po prostu nudziła i męczyła mnie chemia czy fizyka, a przy takim nastawieniu nie da się uczyć. Inny słuchacz pisze: jasne, że ściągaliśmy. Na ćwiczeniach z prawa konstytucyjnego żadnego kolokwium nie napisałem bez ściąg, pisze inny słuchacz. Nie podaję numeru tutaj panu doktorowi, absolutnie. Inny słuchacz, Patryk, pisze: ściągałem we wszystkich szkołach, parę razy mnie złapana. Złapano. Cała sztuka w robieniu ściągi, przy okazji powtarzamy... cała sztuka w robieniu ściągi, a przy okazji powtarzamy notatki, pisze pan Patryk. Ściągano, ściągają i będą ściągać. Pamiętam, jak wyglądały kiedyś matury. Wszyscy zdali, bo można było ściągać za przyzwoleniem nauczycieli, którzy byli niby w komisji, a rodzice, pamiętam, roznosili jeszcze kanapki i przy okazji były ściągi. Jest akceptacja dla ściągania, panie doktorze.
Niestety.
No właśnie, to jest interesujące. Ja ten temat zaproponowałem dlatego, że kilka dni temu...
Dlatego, że trwa sesja.
Kilka dni temu, tak, właśnie kilkanaście dni temu rozpoczęła się sesja. A po drugie, dlatego, że dla własnej ciekawości, czy z własnej ciekawości postanowiłem poczytać, jak to wygląda w Stanach, które zgodnie z ludową wiedzą są miejscem, gdzie się nie ściąga i gdzie jest to bardzo, bardzo tępione. Nawet pozwoliłem sobie, dla studentów prowadzę taką stronę internetową, gdzie o różnych rzeczach dla nich piszę i tak mi się spodobał ten temat, że napisałem takie krótkie opracowanie i właściwie w miarę jego pisania czytałem coraz więcej, coraz bardziej byłem zdziwiony, bo wyobraźcie sobie, panowie, no i drodzy państwo, że w Stanach ściąga około 80% studentów. Co było dla mnie prawdziwym szokiem.
Żartuje pan.
Po drugie, wykrywalność dochodzi do 2%. A karalność do 1%. I to jest problem, który w Stanach jest nowym dosyć problemem, okazuje się. Również dlatego, że zmieniają się osoby, które ściągają. Przez wiele lat ściąganie było kojarzone w Stanach z tym, że sobie ktoś nie radzi. Ściągali po prostu słabi studenci. Studenci, którzy bali się przegranej, którzy bali się tego, że nie podejdą do drugiego terminu, że nie zdadzą go, że wylecą ze studiów, że będą napiętnowani i faktycznie istniała w Stanach przez długi czas stygmatyzacja ściągania. Pamiętajmy o tym, że ściąganie w Polsce, ten wyraz ściąganie jest podobny do wyrazu kombinowanie czy załatwianie. On nie jest pejoratywny. W Stanach ściąganie to cheating, czyli oszustwo. Oszust, czyli cheater, czyli ściągacz, to jest osoba, która jest jednoznacznie, czy była jednoznacznie źle postrzegana. Okazuje się, że obecnie w Stanach ściągają najlepsi, co powoduje, że wszyscy pozostali uważają, że można brać z nich wzór, a powodem jest bardzo prosta sprawa. Ogromna konkurencja, jeżeli chodzi o przyjęcie na studia, a następnie jeżeli chodzi o pracę. Ja akurat znam prawniczą część edukacji w Stanach Zjednoczonych i to jest dosyć specyficzny rynek, ale pewne zjawiska są dosyć uniwersalne. Otóż okazuje się, że po pierwsze dlatego, że amerykańskie studia są bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o studia prawnicze.
Więc powtarzanie jest też kosztowne.
Wydziałów prawa jest kilkaset. W związku z tym tak naprawdę nie sztuka skończyć studia prawnicze, sztuka skończyć konkretne studia prawnicze na konkretnym uniwersytecie, oczywiście najlepiej na Lidze Bluszczowej, bądź też na najlepszych uczelniach, które są ogromnie kosztowne. Powiedzmy od razu, że studia prawnicze w Stanach trwają 3 lata i czesne to około 150-160 tysięcy dolarów, którego prawie nikt nie ma, żeby wyłożyć od razu, w związku z czym bierze kredyt. Kredyt, który musi rozpocząć spłacać 2 lata po studiach, bez względu na to, czy pracuje, ile zarabia. No i domyślamy się, że odsetki też są niebagatelne. W związku z tym amerykański absolwent Wydziału Prawa musi dostać się do kancelarii, która zapewni mu zarobek, który będzie w stanie zapewnić mu z jednej strony przeżycie, a z drugiej strony spłacenie pożyczki. Kiedy wszyscy studenci są świetni, bo jest ich bardzo dużo, mają świetne oceny, 0,5% plusik przy ocenie ma znaczenie przy przyjęciu do dobrej kancelarii. Amerykanie zbadali, że 10 lat po studiach oceny się jeszcze liczą.
Okej, okay, pięknie jest w Stanach Zjednoczonych, ale panie doktorze, u nas tak, ściąganie było, tak jak pisze nasz słuchacz, jest i teraz pisze, że będzie. Ale jeszcze u nas nie było takiego, nazwijmy to, wyścigu szczurów, bo to można skrócić do takiego sformułowania wyścig szczurów, tak? Chcemy być lepsi, w związku z tym ściągamy, bo chcemy być lepsi. U nas nie było wyścigu szczurów i ściągaliśmy. Jest jakiś wyścig szczurów w tej chwili, ściągamy dalej. Nie ma znaczenia to, czy to jest wyścig szczurów, czy nie, Mikołaj.
Lata 90. tutaj chodzi o Topolówce, pamiętam takie bardzo charakterystyczne dla mnie zdarzenie, bo przyjechał też nauczyciel ze Stanów, on chyba uczył bodajże fizyki, nie uczył mojej klasy, ale miałem dokładnie te relacje. Jak to w polskiej szkole, oczywiście tam ściąga na ściądze, leżało tego gdzieś masę. I pamiętam, jakim on był w szoku, jakim to było dla niego karygodnym zjawiskiem, to jak on z tym jakby walczył, próbując wymusić, tak, jakby tych zmusić tych uczniów, żeby tego nie robili, tylko się uczyli. Pamiętam ten szok kulturowy, o którym czasami mówimy, no to tutaj jakby zaistniał. Nie wiem, czy to być może przyjeżdżał z takiej części Stanów albo z takich szkół, gdzie nie było tak tylu sprytnych prawników z tych szkół, o których tutaj pan doktor mówi. Natomiast ten szok ja pamiętam do dzisiaj. Moim zdaniem jakby ta nasza tolerancja, która gdzieś tutaj, kiedy mówimy o ściąganiu, że te SMS-y, że tego żartowania z tego jest trochę zbyt dużo i że moim zdaniem jakby tego typu takie przyzwolenie, które gdzieś w Polsce było, że ono jest jakby być może zbyt doszło do zbyt dużego poziomu i gdzieś taki, oczywiście no każdy z nas gdzieś był do szkoły, pewnie nikt kamieniem nie rzuci tak wprost, żeby powiedzieć, że nigdy nie ma z tym nic do czynienia i nigdy nie ściągał. Natomiast jeśli miałbym sobie wyobrazić to, jak ta szkoła nasza ma wyglądać za ileś lat, to ja chciałbym, żeby takiej tolerancji na to i takiego przyzwolenia na takie podejście do nauki nie było, żeby jednak się ludzie bardziej polegali na tym, co mają w głowie, a nie tym, co mają na karteczkach.
Powiedzmy tak, ściąganie psuje system pod każdym możliwym względem. To znaczy po pierwsze, jeżeli chodzi o bardziej uniwersalne konsekwencje ściągania. Po pierwsze, ściąganie powoduje, że nauczyciele nie mają świadomości, czy program, który wdrażają, jest programem wystarczającym, zbyt dużym, zbyt małym, bo okazuje się, to właśnie wykazały amerykańskie badania, ja staram się nawiązywać do tych elementów, które są również adekwatne do polskiej rzeczywistości. Słynne testy wielokrotnego wyboru, których studenci nienawidzą, uważają, że one są ogłupiające, że to jest zły sposób sprawdzania wiedzy. Wykładowcy bronią się, że najbardziej sprawiedliwy, ponieważ każdy ma ten sam zestaw pytań i tak dalej. To jest niekończąca się dyskusja. Natomiast, co jest bardzo istotne, już na poziomie podstawówki w Stanach widzi się, że za duża ilość prac domowych zadawanych przez nauczycieli, która jest wykonywana, utrzymuje ich w błędnym przeświadczeniu, że to nie jest za dużo, ponieważ uczniowie po prostu piszą sobie nawzajem pracę. Jeden pisze z matematyki, drugi pisze tam, nie wiem, z przyrody i tak dalej. Więc i to jest coś, co już od najmłodszych lat uczy tych ludzi...
A czy to nie jest tak?
Uczy tych ludzi oszukiwania.
Chciałbym na ten grunt Polski
sytuacji. W Polsce jest bardzo podobnie, ponieważ jeżeli mamy sytuację, w której materiał jest przeładowany, a jednak i tak studenci zdają egzaminy, bo oszukują, bo zamiast nauczyć się przyswoić ten materiał, po prostu uciekają do ściągania, to po pierwsze tworzy się błędne przeświadczenie, że to jest po prostu możliwe do zrealizowania. Po drugie, niestety, postawa etyczna bardzo ważna. Osoby, która jest uczciwa, która nie chce oszukiwać, która traktuje ściąganie słusznie jako oszustwo i która niestety musi się poddać, widząc, że uczciwą pracą osiągnie gorszy wynik niż ci wszyscy, którzy, powiedzmy to wprost, oszukują.
Dobrze, a czy to nie jest tak, że to wy, wykładowcy, po prostu tak śrubujecie poziom egzaminów, że zdanie go dla przeciętnego człowieka jest niemożliwe. Znaczy, że to wy nakręcacie spiralę ściągania, wymagając zakucia na pamięć całej książki, tak, a nie weryfikujecie jego umiejętności, jakiejś części wiedzy, tak? W związku z tym, jeśli nie dam rady zakuć tego, czego wymaga ode mnie wykładowca, jakiejś grubej książki, to co robię? To robię ściągi po prostu, żeby obejść te wymagania.
Spójrzmy, tak jakby, że student ma też do wyboru zawsze, wszyscy studiowaliśmy, tak, więc wiemy, jak wygląda ten czas, który mamy do dyspozycji. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że to jest wina wykładowców, bo wymagają zbyt dużo, bo się nie zdąży się przygotować.
Spójrzmy uczciwie, czy
ten student jakby faktycznie tyle czasu spędza na nauce, ile powinien, no bo zawsze można powiedzieć, nie zdążyłem, jest dzień wcześniej, co mi zostaje, zrobię sobie ściągę, tak, i będę próbował to jakoś nadrobić. Natomiast czy to jest droga, która faktycznie coś daje, moim zdaniem taki student jest gorszym później pracownikiem i...
Jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie. Przed chwilą padło takie zdanie pana Mikołaja, wszyscy studiowaliśmy i to jest niestety, może niepopularna teza, ale niestety nie wszyscy powinniśmy studiować. Studiowanie nie powinno mieć charakteru powszechnego w takim kształcie, jak ma dzisiaj. W związku z tym, jeżeli chodzi o błędy, które są popełniane, to moim zdaniem po pierwsze jest to zbyt łagodna ocena wyników, które ma miejsce, niestety. Czyli selekcja jest za mała. Po drugie, egzekwowanie ściągania. To znaczy, tak naprawdę, rzeczywiście, bijąc się w piersi, mogę stwierdzić, że jednym z głównych powodów, dla których ściąganie jest tak powszechne, jest przyzwolenie na ściąganie. I to nie ze strony studentów, tylko ze strony prowadzących. Jedna taka rzecz, która mi się bardzo spodobała, jeżeli chodzi o pomysł amerykański, nie ukrywam, że zastanawiam się nad tym, żeby ją wprowadzić u siebie, to jest oświadczenie, które każdy student składa na początku testu, gdzie pisze, że nie będzie oszukiwał. I podpisuje to. I to wszystko. Nie ma żadnych kamer, nie ma żadnego ścigania, tylko po prostu zwyczajnie przerzuca się odpowiedzialność za ściąganie na studenta poniekąd, prawda? Oczywiście pilnuje się, żeby to było uczciwe.
Pana zdaniem jest to faktycznie tutaj tak by odmieniło polską sytuację, gdyby nie... przecież on podpisuje to, co de facto, do czego zobowiązał się na początku studiów, tak? Czyli że się będzie uczył i będzie uczciwie studiował, tak? No bo przecież jeśli byśmy sobie wyobrazili, że teraz nie pilnujemy sal, w których odbywają się egzaminy.
Pilnujemy też.
Ale jeśli tylko byśmy bazowali na oświadczeniu, które ktoś podpisuje, no to moim zdaniem tutaj zbyt wiele by to nie zmieniło.
Nie, przepraszam, to nie tak, że tylko. Tylko chodzi mi o to, żeby nie było tylko i wyłącznie tak, że są dwie strony. Że jest strona, która ściąga, czyli oszukuje i to jest zabawa. Bo pamiętajmy o tym również, że to jest podniecające. Studenci amerykańscy mówią o tym, że to jest pewnego rodzaju przygoda. Że nie bycie złapanym, że to jest właśnie bardzo emocjonujący taki sport, rywalizacja z wykładowcą. Jeżeli okaże się, że będziemy po jednej stronie i ściągają, i studenci i my, bo przecież studenci są też uczciwi. Nie róbmy ze studentów oszustów.
Oczywiście.
Myślę, że większość studentów jednak jest uczciwa. Tylko ja osobiście bardzo cierpię zawsze słysząc o tym, że ktoś mówi mi, a to mi się zdarza co roku, że nie ściągał przez kilka lat, tak jak syn pana redaktora, ale był do tego zmuszony,
to
widząc, że
przypadek.
Gdzieś tam odpada, rzeczywiście wyjątkowy, ale gdzieś tam odpada w miarę studiów, bo ma gorszą średnią, bo nie ma stypendium naukowego, widząc, że jego koledzy, koleżanki ściągają. Tak naprawdę, moim zdaniem, to jest poważny problem, o wiele poważniejszy niż nam się wydaje i powinniśmy, tak uważam, zdecydowanie napiętnować ściąganie.
Bo dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna napisała o naszym szkolnictwie. Taki raport jest opublikowany, teraz szybko go wyciągnąłem. Uczeń ofiarą rządowych testów. Mieliśmy wiele reform, tak? Reformę gimnazjalną, maturalną, obniżeniu wieku szkolnego do lat 6. To tylko niektóre z tych najważniejszych zmian, które wprowadzono w ostatnich latach w polskiej edukacji. I co się okazuje, że żadna z nich nie została ani uczciwie podsumowana, ani rozliczona. Eksperci OECD nie mają wątpliwości, żeby skutecznie zarządzać oświatą, trzeba sumiennie recenzować wprowadzone nowości i dopiero na tej podstawie projektować kolejne reformy. I OECD o polskiej oświacie mówi tak, reforma goni reformę, a nic z tego nie wynika. Edukacyjnie jesteśmy ślepi i głusi. Bo mamy taką zabawę mimo wszystko. Przepraszam bardzo. Czy ktoś zrobił analizę...
Próbujesz powiedzieć, że to jest że te reformy wpływają na to, że uczniowie i studenci muszą ściągać?
Nie. Próbuję odejść od ściągania i zastanowić się w ogóle nad tym, bo ściąganie jest jednym z elementów procesu edukacyjnego, tak to nazwijmy. Albo jest wrzodem w procesie edukacyjnym. Jest jakąś patologią w procesie edukacyjnym, ale mamy ten proces edukacyjny. Czy ktoś uczciwie podsumował podział studiów na licencjackie i magisterskie? Co z tego wynika? Czy ktoś podsumował reformę gimnazjalną? Czy ktoś podsumował reformę maturalną, tak? W liceach?
Jeżeli można, bo z całym szacunkiem mam wrażenie, że odpływamy troszeczkę od głównego tematu.
Już nie chciałbym o ściąganiu.
Nie o ściąganiu, ja bym chciał powiedzieć o oszustwie, żeby to podsumować, żeby zakończyć, jeżeli można, ten wątek jednoznacznym podsumowaniem. Jakie praktyki, bo to jest interesujące, jakie praktyki wchodzą w oszustwo egzaminacyjne? Może powiedzmy w ten sposób. Rektor uniwersytetu, naszego uniwersytetu, wydał pismo, w którym stwierdził, że w interesie większości rzetelnie studiującej braci studenckiej nakłania, czy prosi o podjęcie drastycznych środków, które miałyby na celu eliminację tego oszustwa. I teraz powiedzmy, co jest oszustwem, bo te ściągi, które nam się kojarzą z młodością, z liceum, te kanapki ze ściągami, to wszystko brzmi bardzo sympatycznie. Powiedzmy wprost, co jest oszustwem. Przepisywanie od innego studenta w czasie egzaminu, to jest oszustwo. Plagiat, czyli składanie jako własnej pracy, pracy ściągniętej z internetu, to jest oszustwo, które też ma miejsce w czasie studiów. Przepisywanie również cudzych wniosków i opinii bez podawania źródła. Wysyłanie SMS-em odpowiedzi na pytania osobie, która właśnie zdaje egzamin. Robienie zdjęcia testowi w czasie zdawania egzaminu po to, żeby przekazać go drugiej grupie, to jest oszustwo.
Ale to...
Uzyskiwanie od studentów starszych lat informacji
o zdjęciach, to jest trochę takie tłumaczenie to akurat tego studentom, że niedobrze jest, że oszukujesz, jeśli wysyłasz wynik albo przepisujesz pracę, no to też moim zdaniem to trochę nawiązuje do tego, że nie wszyscy powinni chyba studiować, bo to jest raczej oczywiste powinno być chyba jakby dla przeciętnego licealisty, tak? Jeśli nie patrząc nawet w dół, że nie powinien wysyłać jakby, że czymś nie w porządku jest wysyłanie odpowiedzi SMS-em lub jak tam mówiliśmy, przepisywanie czyjejś pracy.
Zwracam uwagę, panie redaktorze, na to, od czego zaczęliśmy audycję, od kilku SMS-ów od naszych słuchaczy, którzy mówili o tym jako o czymś oczywistym, normalnym, a nawet wręcz poniekąd zabawnym, czy nawet elemencie procesu kształcenia. Więc ewidentnie, zdecydowanie, jednoznacznie sprzeciwiam się takiemu stawianiu sprawy. To jest oszustwo i powinniśmy stanąć w obronie tych, którzy jeszcze się nie złamali, którzy jeszcze próbują uczciwie dojść do efektu w postaci uzyskania dyplomu, który będzie potwierdzał ich wiedzę, a nie wiedzę, którą ściągnęli, uzyskali SMS-em, przez zrobienie zdjęcia przez kolegę itd., bo ci ludzie będą w przyszłości prawnikami, lekarzami, inżynierami, nauczycielami itd. Pamiętajmy o tym, że to jest nasza przyszłość.
To jest jakby...
Ale wpadając w słowo pana doktora, bo nasz słuchacz napisał, że będąc średniakiem po technikum, napisał 2 tygodnie pracy dyplomową swojej żonie, która zajmowała się wówczas dzieckiem, z pracy tej otrzymała 5, jest w tej chwili magistrem pedagogiem.
No nie wiem, czym się to chwalić.
Panie doktorze. Mikołaj.
No cóż, taki kalmuję. To faktycznie jeszcze jest moim zdaniem trochę tutaj pracy takiej przed kadrą akademicką, przed nami w ogóle jako społeczeństwem, że być może faktycznie jest tak, że my gdzieś w jakiś sposób jakby mam tolerancja u nas na tego typu rzeczy jest rozwinięta. I jesteśmy w stanie akceptować tego typu rzeczy, że to jest tam fajnie było gdzieś ściągnąć, przepisać jakąś pracę, gdzieś oszukać system edukacyjny, bo to też może to jest taka pewnego rodzaju też gra, którą gdzieś się prowadzi, fajnie w tej grze zwyciężać. Natomiast moim zdaniem to trochę być może jest tak, to jest może radykalny przykład, ale jak radykalne porównanie, ale jak z korupcją, tak? I moim zdaniem to też jakby kiedyś się wydawało naturalne, że ileś ludzi uważało, że to jest w porządku, że jak policjant złapie, tak, no to może coś mu się tam małą sumę da, to nas puści, czy że pociągiem można pojechać i też dać coś konduktorowi zamiast kupować bilet. To już jakby odeszło do przeszłości, jeśli chodzi o standard normalnej zachowań i mam nadzieję, że jeśli chodzi o zachowanie edukacyjne, też to odejdzie. Natomiast nie jestem pewien dlatego, że żeby ten system działać, mógł zadziałać, moim zdaniem potrzebne jest zdecydowanie, jeśli chodzi o środowiska akademickie, o szkoły wyższe. A to, co teraz obserwujemy, kiedy wiemy, że w tych czasach tego trudnego niżu student w każdej szkole wyższej, to są pieniądze dla tej szkoły, to są etaty dla nauczycieli akademickich. I kiedy tych studentów jest za mało, to się zaczynają jakby problemy finansowe szkół. I to jest coś, o czym teraz też coraz głośniej się w Polsce mówi, ten Komitet Protestacyjny Humanistów, między innymi ten temat, który tam ostatnio też był głośny, między innymi ten temat porusza. Mhm. Więc też to już myślę, że to jest bardziej na poziomie ministerstwa wyzwanie, jak ten system jakby tutaj modyfikować w taki sposób, żeby walka szkół wyższych o studentów, o klientów de facto, w jakiś sposób, tak to się tutaj teraz ułożyło, nie prowadziła do tego, żeby ten poziom się równał w dół.
Mikołaj wspomniał o humanistach, bo rzeczywiście jest tak, że humaniści też chcą pieniędzy i grożą strajkiem, domagają się zapewnienia uczelniom ciągłości istnienia w czasach niżu demograficznego i uniezależnienia dotacji od liczby przyjętych studentów. To Komitet Kryzysowy Humanistyki. On zawiązał się po tym, jak Uniwersytet w Białymstoku zrezygnował z kierunku filozofii, bo nie było chętnych i humaniści poczuli się dotknięci. Jak to? Nie uczyć tak podstawowego przedmiotu, jakim jest filozofia. To jest skandal. I domagają się od ministerstwa zmian w finansowaniu uczelni, zmian, które uniezależniłyby uczelnie od tego, ilu studentów jest na wydziale, żeby nie wiązać tych pieniędzy student uczelnia. Panie doktorze. No, pan też jest... powiedzmy, chociaż prawo to jest, to są nauki społeczne, ale humanistą, do humanistyki tak przegarnę trochę.
No, dziękuję bardzo. To na pewno bycie humanistą to komplement. Może kiedyś będę w stanie tak o sobie powiedzieć. Ale powiem tak, no rzeczywiście prawnikom jest trochę łatwiej. My jesteśmy, mam wrażenie, trochę bardziej... nie chcę powiedzieć zaradni, ale radzimy sobie lepiej, tak bym powiedział. Natomiast pamiętajmy o tym, że również i jeżeli chodzi o nauki prawne, to pojawiają się problemy związane z tym, że studenci często mówią o tym, że pewne kierunki, że pewne tematy są niepotrzebne, nieciekawe, na nic im się nie przydadzą. W związku z tym nie chcą tego studiować. Filozofia oczywiście jest tutaj ofiarą. Tylko powiem szczerze, kilka dni temu wysłuchałem wywiadu z jednym z moich kolegów, który z wydziału, który otrzymał prestiżowy grant na Uniwersytecie w Berkeley w Stanach Zjednoczonych, który powiedział taką rzecz, że nauka musi jednak odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne. I teraz pytanie jest następujące. Czy aby nie jest tak, że naukowcy w dzisiejszych czasach, po tym okresie lat 90., kiedy rzeczywiście można było po prostu odetchnąć, te osoby, które pracują dłużej w tym zawodzie, mówiły o tym, że po wielu, wielu latach no, trudnej sytuacji finansowej w latach 90. można było odetchnąć. Teraz mam wrażenie, że ten okres się skończył, albo się kończy, co powoduje pewnego rodzaju bunt i pewną postawę roszczeniową. Czy nie jest tak, że przed naukowcami w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne zadanie wytłumaczenia, w jaki sposób to, czego uczą, jest faktycznie potrzebne. Ja nie mówię o tym, że to mamy przejrzeć na pieniądze, ale myślę, że ta postawa powinna być bardziej aktywna. Ja słyszałem o takiej inicjatywie na naszym Uniwersytecie Humanistyki Stosowanej. To nie wiem, jakie są losy tego kierunku, natomiast czytając program, byłem mile zaskoczony tym, że właśnie to była grupa, inicjatywa grupy osób, która stwierdziła, że można połączyć, że tak powiem, przyjemne z pożytecznym, czyli można pokazać odbiorcy, że przedmioty takie stricte humanistyczne, które się zresztą bardzo niesłusznie, moim zdaniem, w mediach ośmiesza, są potrzebne. Po drugie, uniwersytet to nie szkoła zawodowa. To nie jest miejsce, w którym zdobywa się gotowy zawód. Nawet jeżeli chodzi o lekarzy, czy jeżeli chodzi o inżynierów, to tylko jest i wyłącznie pewien element. Nauki humanistyczne są naukami dodatkowymi. I trzecia rzecz, merytokracja, do której tak wzdychamy, czyli rządy ludzi inteligentnych, to nie jest efektem nigdy edukacji masowej. Pewne kierunki będą elitarne, pewne tematy będą elitarne i trzeba sobie powiedzieć, może to jest trudne pytanie, czy aby nie jest tak, że nie potrzebujemy jakby kontynuacji, czy też nie powinniśmy nawiązywać do średniowiecza, w którym to średniowieczu, powiedzmy to otwarcie, doktorant, czy doktor, który otrzymywał swój stopień, otrzymywał trzy rzeczy od uniwersytetu. Pierścień, księgę i biret. Nie wiem, czy panowie wiedzą dlaczego. Biret, ponieważ dołączał do bardzo wąskiej grupy osób, która mogła go nosić. Pierścień, ponieważ musiał być kawalerem, żeby zdobyć doktorat. Nie mógł poślubić kobiety, musiał poślubić naukę. I księgę, która była zamknięta, ponieważ miał się dzielić wiedzą, ale nie z każdym. I to jest ta idea uniwersytetu, która odeszła nam gdzieś bardzo daleko.
Odeszła bardzo daleko, bo czy nie jest tak, że nauki humanistyczne, czy wydziały humanistyczne, a będę jechał grubą kreską i przepraszam za to, były po prostu najprostszymi, najłatwiejszymi na uczelniach wyższych. Że łatwo się tam studiowało, tak? W porównaniu z politechniką, w porównaniu z matematyką, z fizyką na uniwersytecie, czy prawem, czy akademią medyczną. I tam wiele osób szło po prostu. W tej chwili, gdy okazało się, że kierunki humanistyczne nie dają pracy po prostu, że nie ma dla absolwentów pracy, spada liczba chętnych do studiowania na tych kierunkach i uczelnie, które nastawiły się na humanistykę, bo to najprościej było nastawić się na humanistykę, to chyba w tej chwili trochę płaczą.
Za gruba kreska, no bo moim zdaniem jakby obecnie to nie chodzi o problemy związane z niszem demograficznym, tym, że młodych ludzi w tym wieku, w którym wybiera się kierunek studiów, jest w ogóle mniej niż jeszcze było parę lat temu, więc to odczuwają wszystkie praktycznie uczelnie, tak, a szczególnie widzieliśmy, jak miały te kłopoty uczelnie prywatne, tak, tam można powiedzieć, że też były może przedmioty humanistyczne głównie, ale nie tylko. I też co do bezrobocia wśród studentów, to też ostatnio takie ciekawe badania przygotował Gdański Urząd Statystyczny w Gdańsku, z których wynikało, że owszem, są problemy z pracą, natomiast nie jest to takie jednoznaczne różnica między liczbą bezrobotnych prawników, geografów, czy ja nawet pośród nich był jeden z gatunków inżynierów, nie były aż takie wielkie.
Żałuję, nie możemy dalej kontynuować tej rozmowy. Bardzo dużo SMS-ów. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Naprawdę szaleństwo z tym ściąganiem. Bardzo Państwu dziękuję. Kończymy komentarze w Radiu Gdańsk. Gośćmi byli dr Marcin Wiszowaty, prawnik z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
Mikołaj Szan, Gazeta Wyborcza Trójmiast.